Więc dzisiaj dalszy ciąg Księgi Malachiasza, trzeci rozdział, pierwszych pięć wersetów. I czytamy tak. Oto ja posyłam mojego posłańca. On przygotuje drogę przede mną. A potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, na którego tak czekacie, i posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. Oto przychodzi, mówi Pan zastępów. Lecz kto zniesie dzień jego przyjścia i kto ostoi się, kiedy się ukaże? Będzie on bowiem jak ogień złotnika i jak łuk pilśniarzy. Usiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro, będzie oczyszczał synów Lewiego, wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić Panu ofiarę sprawiedliwości. I jak za dni dawnych, jak w latach wcześniejszych, znów miła będzie Panu ofiara Judy i Jerozolimy. Wtedy zjawię się u was na sąd i będę stanowczym świadkiem przeciw uprawiającym magię i cudzołożnikom i przeciw krzywoprzysięcom i uciskającym najemnych robotników, przeciw gnębiącym wdowę i sierotę i upokarzającym cudzoziemców, a nie mającym bojaźni przede mną, mówi Pan zastępów. I dzisiejsze poselstwo zatytułowałem Przygotujcie drogę przede mną, bo uważam, że to jest kluczowe słowo z całej tej księgi. Kluczowe przesłanie, wokół którego skupiają się wszystkie inne przesłania zawarte w tej księdze. Przygotujcie drogę przede mną, bo ja nadchodzę, mówi Pan. I powiedział to im 400 lat zanim przyszedł. Wcześniej. Nie tuż, to nie nastąpiło za ich życia. Oni się tego w ogóle nie doczekali, ale Bóg już chciał, żeby oni tym żyli. Żeby żyli czymś, co przekracza ich życie. Żeby ich duch był gotowy, żeby ich duch był przygotowany. I dlatego też te wcześniejsze poselstwa, które do tej pory w tych pierwszych dwóch rozdziałach mówiliśmy, to było to przygotowanie tej drogi dla Pana. Że ja muszę być pierwszy, mówi Pan. A skoro gdy jestem pierwszy i jestem na pierwszym miejscu w waszym życiu, to mi się należy to, co najlepsze. Że musicie znać Boga żywego. I że musicie być też wierni. Tak? Przypowieść o słudze niewiernym w Ewangelii Mateusza 24 tu się nam kłania. Więc przygotujcie drogę przede mną. I czytamy, oto ja posyłam mojego posłańca, czy też anioła, on przygotuje drogę przede mną. I koniec tej księgi mówi nam, kto jest tym posłańcem. 4 rozdział, 23 werset. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana wielki i straszny. Więc tym posłańcem jest Eliasz. On przygotuje drogę przede mną. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, którą warto, żebyśmy rozumieli w Piśmie Świętym, bo wiemy, kim był Eliasz, tak? Ten, który przyszedł, o którym tu jest mowa, że to był Jan Chrzciciel. Ale o tym Eliaszu jest bardzo ciekawe rzeczy, mówi Jezus, które jakby tak po pobieżnym czytaniu mogą nam umknąć, a chcę, żebyśmy to przeczytali. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział i tutaj czytamy takie rzeczy. Od 10 wersetu może będę czytać. Kiedy Jezus mówi o Janie Chrzcicieli, to o Janu Chrzcicielu, to o nim napisano: oto ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą, utruje ci drogę. I to jest cytat właśnie z Księgi Malachiasza, 3 rozdział, 1 werset. Zapewniam was, pośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. I jeśli chcecie to przyjąć, on jest tym mającym nadejść Eliaszem. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. I potem dalej w 17 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus mówi o Janie Chrzcicielu tak. 10-13 werset. Wówczas uczniowie zadali mu pytanie, dlaczego więc znawcy prawa utrzymują, że najpierw musi przyjść Eliasz? On zaś odpowiedział, rzeczywiście, Eliasz ma przyjść i wszystko naprawić. Mówię wam, Eliasz już przyszedł, lecz nie rozpoznali go i zrobili z nim, co chcieli. Podobnie synowi człowieczemu zadadzą wiele bólu. I jeszcze w Ewangelii Marka to samo, ale trochę innych słowach, w 9 rozdziale, 12 werset Jezus mówi tak. On zaś powiedział im, owszem, Eliasz przyjdzie pierwszy i przywróci dawny ład, lecz jak napisano o Synu Człowieczym, że ma wiele wycierpieć i doznać pogardy, powiem wam jednak, że Eliasz już przyszedł i uczynili mu to, co chcieli, zgodnie z tym, co o nim napisano. Teraz zwróćcie uwagę, że Jezus w tych słowach używa dwóch czasów. Przyszły i przeszły. Taka jakby sprzeczność. Bo z jednej strony Jezus mówi, Eliasz przyjdzie. Nie przyszedł, ale przyjdzie pierwszy i przywróci dawny ład. A potem mówi, jednak Eliasz już przyszedł. I potrzebujemy rozumieć, że ten fragment cały jakby w jednym ciągu mówi o dwóch przyjściach Jezusa Chrystusa. Tu się ze sobą łączą, chociaż to jest jakby jeden ciąg zdań, pierwsze i drugie przyjście Jezusa Chrystusa jest często w zasadach proroctwa taka zasada podwójnego wypełnienia. Po pierwsze następuje wypełnienie częściowe, a potem pełne. I tak jest wielokrotnie z proroctwami biblijnymi i podobnie jest, jeśli chodzi o proroctwo Eliasza. Kapłani pytali się Jana Chrzciciela. Ewangelia Jana na przykład pierwszy rozdział o tym mówi. Czy ty jesteś Eliaszem? I wiecie, co Jan Chrzciciel powiedział? Nie. Nie jestem Eliaszem. Ale Jezus mówi, i tak byśmy to powiedzieli, on był Eliaszem, ale nie był Eliaszem, bo to nie był Eliasz, tylko Jan Chrzciciel. To nie drugi raz nie przyszedł Eliasz w postaci Jana Chrzciciela, tylko Jan Chrzciciel przyszedł w duchu Eliaszowym. I dlaczego w ogóle Jezus mówi, że drogę przed nim przygotuje Eliasz? Nie kto inny, nie Mojżesz, nie Samuel, czy ktoś inny z postaci Starego Testamentu, ale właśnie Eliasz. I to też jest ważne, żebyśmy zrozumieli, dlaczego Jezus mówi, że przyjdzie Eliasz i on przygotuje drogę przede mną. I kiedy byśmy zajrzeli do pierwszej księgi królewskiej, to tam pojawiają się te ważne rzeczy. Kiedy doszło do konfrontacji proroków Baala i Aszery na wzgórzu Karmel, tak, i tam ogień je sprowadził Eliasz na ołtarz, a tamci się, nie wiem, zakrwawili, nacieli, swoje rany narobili i nic się nie wydarzyło, to ważne jest, co wtedy mówi Eliasz. 18 rozdział 1 Królewskie, 36-39 werset. Gdy więc nadeszła pora składania ofiary, prorok Eliasz podszedł i powiedział: Panie Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że na Twoje słowo przygotowałem to wszystko. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, proszę, i niech ten lud pozna, że to Ty, Panie, jesteś Bogiem i że to Ty zwracasz z powrotem ich serca. Tak? I na te słowa spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną, drewno, kamienie i tak dalej, i tak dalej. A gdy lud to zobaczył, padł na twarz. Pan, wołali, to On jest Bogiem. Pan, On jest Bogiem. Ale zwróćcie uwagę, że przesłanie Eliasza zamyka się w tym, że on chciał, to było pragnienie jego serca, żeby lud Izraela poznał, że Pan jest Bogiem i żeby Bóg jest, że Bóg jest tym, który zwraca z powrotem ich serca. W księdze Malachiasza, ostatni werset tej księgi, 24, mówi tak. On, czyli Eliasz, zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Więc Eliasz miał to w sercu. I w 19 rozdziale pierwszej królewskiej on to dwukrotnie mówi, kiedy nic z tych rzeczy się nie stało. Bo to jest ważne, żebyśmy zrozumieli. Jezus mówił, że Eliasz przyjdzie i naprawi wszystko. Czy Jan Chrzciciel naprawił wszystko i wprowadził nowy ład? Nie. Nie. To znaczy się, że Jan Chrzciciel był tylko częściowym wypełnieniem tego proroctwa Eliasza. Bo co łączyło Jana Chrzciciela i Eliasza? Dlaczego nie rozpoznano, chociaż zadawano sobie pytanie, czy on nie jest Eliaszem. Dlaczego zadawano sobie to pytanie? Bo przez 400 lat nie pojawił się żaden prorok, nikt. To był stan nienormalny w historii Izraela. Żeby przez tyle wieków nie pojawił się nikt Boży. I nagle pojawia się ktoś, taki Jan Chrzciciel, który wzywa do pokuty i tak dalej. I to, co odróżniało służbę Jana Chrzciciela i Eliasza, to to, że cechą służby Eliasza były znaki i cuda. A Eliasza nie dokonał żadnego znaku ani cudu. Ale co łączyło służbę Eliasza i Jana Chrzciciela? To samo przesłanie. Mateusz nam mówi w 3 rozdziale, że jakby zamykało się to przesłanie Jana Chrzciciela w tym: upamiętajcie się, gdyż przybliżyło się Królestwo Boże. To później stało się przesłaniem, głównym przesłaniem Jezusa Chrystusa. Tak? Czyli on powodował, Jan Chrzciciel, że serca ludzi zwracały się z powrotem ku Bogu. Tak? I Eliasz tutaj w 19 rozdziale, kiedy pomimo tego, że ludzie zobaczyli, że Bóg jest Bogiem, bo zobaczyli ewidentny objaw mocy, to czy lud Izraela się nawrócił? Nie. Nic z tego nie miało miejsca. Ich serca nie zwróciły się wcale ku Bogu. Pomimo tego, co widzieli. Pozabijali tych proroków Baala i co się stało? I Eliasz musiał uciekać, bo Izabel powiedziała: ja ci teraz pokażę. Tak? Teraz ja ciebie zabiję. Tak? I nagle ten odważny Eliasz struchlał. Idzie, że tak powiem, zburzony, gdzieś w sobie sfrustrowany, przed Boże obliczem stanąć. I dwa razy powtarza przed Bogiem, kiedy Bóg się pyta go, to mówi tak. 10 werset 19 rozdziału. Żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów odpowiedział, dlatego że Izraelici porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wybili mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam, ale mnie także chcą pozbawić życia. I w 14 wersecie mówi, kiedy Bóg ponownie się go pyta: żarliwie obstawałem przy Panu, Bogu zastępów odpowiedział, dlatego że Izraelici porzucili przymierze z Tobą. Czyli poselstwo Eliasza, czy serce Eliasza było takie, że on miał żarliwość do Pana zastępów i jego pragnieniem było sprowadzić lud Izraela z powrotem do serca Bożego. Ich serce, nie tylko ich zewnętrzność, powiedzmy jakiś kult, przywrócić, ale żeby serce Izraela zwróciło się ku Panu. To jest coś, co miał w sercu Eliasz. I to samo miał w sercu Jan Chrzciciel. Dlatego on wystąpi w duchu Eliasza. I kiedy zrozumiemy, że Jan Chrzciciel, który był tym Eliaszem, o którym mówi Jezus, nie zrobił tego, co Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie Eliasz, tak, kiedy tam mówił w czasie przyszłym, naprawi wszystko. Czy Jan Chrzciciel naprawił wszystko? No nie. A to znaczy się, że Jan Chrzciciel był częściowym wypełnieniem tego proroctwa, ale to proroctwo nadal się wypełnia i wypełni. Kto dzisiaj jest w duchu Eliaszowym? Po pierwsze Kościół. Bo to Kościół jest tym, który dąży do tego, żeby świat poznał, że Jezus jest Panem, tak? I że Kościół jest tym, który chce zwrócić serca ludzi ku Jezusowi. Nie jakąś tam religię martwą, tylko serca ludzi zwrócić ku Jezusowi. Więc dzisiaj Kościół jest tym duchowym, takim zbiorowym Eliaszem, bo występuje też w duchu Eliasza, żeby przyprowadzić ludzi do poznania Boga i zwrócić ich serca do przymierza z Bogiem. Ale niewykluczone, że to słowo też również wypełni się dosłownie przez proroka Eliasza, któremu Bóg to obiecał, a przez którego to się nie stało za jego życia ziemskiego. Ciekawostką jest na przykład to, że Księga Objawienia w 11 rozdziale, kiedy mówi o dwóch świadkach, którzy w ostatnich dniach wystąpią na ziemi, to cechą jednego z tych świadków jest Eliaszowy rys, drugiego Mojżeszowy. Ale tego jednego Eliaszowy. I kto wie, czy tym jednym z tych świadków nie będzie rzeczywiście Eliasz, albo dopiero w tysiącletnim królestwie Eliasz rzeczywiście naprawi wszystko. Że będzie jednym z tych, którzy będą naprawiać wszystko i to słowo wypełni się dosłownie w jego życiu. Ale dzisiaj dla nas ważne jest to zrozumieć, że to słowo się z jednej strony już wypełniło, ale wciąż się wypełnia i tyczy się nas. Że Kościół jest przeznaczony do tego, żeby przygotowywać drogę Panu, żeby objawiać ludziom, że Jezus jest Bogiem, a nie jacyś inni bogowie są, i zwracać serce ludzi do Jezusa. przygotowujemy w ten sposób drogę przed Bogiem. Ale kiedy spojrzymy na historię Kościoła, tak ogólnie historię chrześcijaństwa, to zobaczymy, że w historii chrześcijaństwa wystąpiło wszystko to, o czym ostrzega Malachiasz. Bo czy w historii chrześcijaństwa, Kościoła generalnie, w historii, nie zauważymy, że Kościół odszedł od tego, że Bóg przestał być pierwszy? Tak jak tutaj w Księdze Malachiasza, że znikło poznanie Boga żywego w historii Kościoła, że tak ta martwa religia się wdarła, tak, w życie kościołów. I bałwochwalstwo, ta niewierność względem Boga. Więc my widzimy, że w historii Kościoła, jak takie powiedzenie często mówimy, że historia lubi się powtarzać, my widzimy to, co wydarzyło się w historii Izraela i przed czym Bóg ostrzegał, że to samo działo się i dzieje się w historii Kościoła. Jako tego ludu Bożego, który jest jakby przedłużeniem Izraela, tak? Że historia to lubi się powtarzać, więc te same rzeczy, które miały miejsce wtedy i o których mówił Malachiasz, ostrzegał, chcąc przygotować Boży lud na to, żeby był tym takim duchowym Eliaszem, który przygotowuje drogę przed Panem. Oni nie stanęli na tej wysokości zadania. I w historii Kościoła widzimy, że też tak było. Ciekawą rzeczą jest też to w historii Kościoła, że takie powszechne oczekiwanie na przyjście Pana było w pierwszym kościele. Czyli wśród pierwszych chrześcijan, tak w tej pierwszej fali nawróconych, co widzimy w Nowym Testamencie, powszechnym było pragnienie i oczekiwanie, że lada dzień przyjdzie Pan. Ale potem, gdy badać historię Kościoła, okaże się, że to zanikło w Kościele. I ci, którzy badają historię Kościoła, zauważają, że weszliśmy ponownie w etap w historii Kościoła, gdzie narasta i staje się powszechnym oczekiwanie powrotu Pana. Jak w poprzednich dziesięcioleciach czy wiekach tego nie było, nie oczekiwano tego powszechnie, tak znowu widać to, że w Kościele to generalnie na świecie narasta. Przygotujcie drogę przede mną. Tak? Jesteśmy do tego powołani. Oto ja posyłam mojego posłańca, on przygotuje drogę przede mną, a potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan. Czy Jezus przyszedł nagle? W pierwszym swoim przyjściu? No nie. Bo to było zapowiadane. Nawet uczeni w piśmie, którzy przecież odrzucali Jezusa, wiedzieli, że się urodzi w Betlejem i tak dalej. Oni to wszystko znali. Więc przyjdzie do świątyni nagle. Może z jednej strony to dla nich było nagle, no bo tyle lat czekali, 400 lat minęło, ileś pokoleń przeminęło i tu nagle w pewnym sensie już jest Jezus, tak? Narodził się. Ale my wiemy, że słowo nagle charakteryzuje drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Bo jak błyskawica przejdzie przez niebo, tak? Tak pojawi się Pan. Pan, na którego tak czekacie. Czekali, czy ludzie w Izraelu czekali na przyjście Chrystusa, kiedy Jezus się narodził? Tak, czekali na Niego. Tylko co się okazało, nie rozpoznali Go. Bo czekali, jakby mieli inne wyobrażenia co do tego przyjścia Pana. Im się mieszały te rzeczy, oni spodziewali się, bo te proroctwa właśnie były tak często pisane jednym ciągiem zdań, a mówiły o dwóch różnych wydarzeniach, o pierwszym przyjściu i o drugim. Więc oni spodziewali się, że Jezus przyjdzie w mocy i zrobi porządek, tak? Z wrogami i tak dalej, rozgromi nieprzyjaciół, bo wiele proroctw tak sugeruje. Jeśli się nie oddzieli tego, że one, chociaż są jednym proroctwem, mówią o dwóch różnych wydarzeniach, o pierwszym i o drugim przyjściu. I posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. I tutaj już nie mamy wątpliwości, kto jest posłańcem przymierza. Że to jest mowa o Jezusie Chrystusie, który ustanowił nowe przymierze przez swoją krew przelaną na krzyżu. Oto przychodzi, mówi Pan zastępów, lecz kto zniesie dzień Jego przyjścia i kto ostoi się, kiedy się ukaże, będzie on bowiem jak ogień złotnika i jak łuk pilśniarzy. I ten drugi werset ewidentnie tyczy się drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa, a nie pierwszego. Kto zniesie dzień Jego przyjścia i kto ostoi się, kiedy się ukaże. Księga Objawienia, 6 rozdział, 15-17 wersetu, kiedy zaczynają się wydarzenia ostatnich lat w historii tego wieku, tej ziemi, czytamy tak. Królowie ziemi oraz dygnitarze, wodzowie zamożni i wpływowi, każdy niewolnik oraz człowiek wolny, ukryci w grotach i rozpadlinach, wołali do gór i skał. Padnijcie na nas, ukryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka. Bo nadszedł wielki dzień ich gniewu i nikt nie zdoła przeżyć. I niektórzy tu tłumaczą inne przykłady Biblii. Któż może się ostać? Czyli tak jak Malachiasz. I kto się ostoi, kiedy się ukaże? Któż może się ostać? Tak? Że to będzie tak przerażające dla ludzi, którzy nie odrzucają Boga, że oni będą mówić: góry, przykryjcie nas. Bo nie chcemy zobaczyć oblicza Bożego i te gniewu baranka. Tak? Więc kto zniesie dzień jego przyjścia, kto stoi, kiedy się ukaże, będzie on bowiem jak ogień złotnika i jak łuk pilśniarzy. I tu jest powiedziane, że Jezus będzie jak ogień. I znowu wrócimy do poselstwa Jana Chrzciciela, Mateusza 3, rozdział od 7 do 12 wersetu. Co mówił Jan Chrzciciel? Też o Jezusie Chrystusie. A gdy zobaczył, że wielu faryzeuszów i sadyceuszów przychodzi na chrzest, powiedział: wy pomioty żmi, czy ktoś wam doradził, aby uchodzić przed nadchodzącym gniewem? Jeśli tak, to wydajcie owoc godny opamiętania. Nie łudźcie się, że wam wystarczy mieć za ojca Abrahama. Mówię wam, z tych kamieni Bóg może wzbudzić Abrahamowi dzieci. Topór dotknął już korzeni. Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień. Ja gdy chrzczę, zanurzam was w wodzie ze względu na opamiętanie. Za mną jednak idzie mocniejszy niż ja. Nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniu. W ręku trzyma sito. Dokładnie przesieje wszystko, co jest na jego klepisku. Ziarno zbierze do spichrza, plewy natomiast spali w niegasnącym ogniu. I Jan Chrzciciel mówi tak. Kiedy przyjdzie Jezus, będzie was chrzcił w Duchu Świętym i ogniu. I możemy powiedzieć tak. Pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa otworzyło chrzest Duchem Świętym. Wylanie Ducha Świętego. Więc z pierwszym przyjściem Jezusa Chrystusa wiąże się chrzest Duchem Świętym. A z drugim przyjściem Jezusa Chrystusa wiąże się chrzest ogniem. Apostoł Paweł napisze w pierwszym liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, od 11 do 15 wersetu. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego, poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast, czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Jakim? Dniu Pańskim, tym, o którym mówi Malachiasz. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. Więc z drugim przyjściem Jezusa Chrystusa będzie się wiązał powszechny chrzest ogniem. W tym dniu to się okaże, tak? Kiedy każde dzieło w życiu każdego wierzącego człowieka zostanie przetestowane przez ogień. I co było budowane ze złota czy innych cennych klejnotów, co jest obrazem budowania z rzeczy nieprzemijających, wiecznych, czyli budowania na podstawie Słowa Bożego, bo ono jest nieprzemijające. Kto buduje na podstawie wiary swojej opartej i wynikającej ze Słowa Bożego, tego żaden ogień nie zniszczy. Ale kto buduje ze słomy, siana czy drewna, czy to jest obraz rzeczy, które ogień trawi, które są przemijające, czyli kiedy ludzie budują w oparciu tylko o te ziemskie rzeczy, o wartości tego świata, to życie takiego człowieka pójdzie na stratę, że zmarnował swoje życie. Czy straci zbawienie? Nie, bo poniesie stratę, choć sam będzie zbawiony, tak jednak jak został ocalony z ognia. Czyli w pewnym sensie będzie goły. Goły i wesoły, bo zbawiony, ale goły. zmarnował swoje życie w Bogu, tak? Bo ogień przetestuje dzieło każdego z nas i się okaże, że to wszystko poszło na marne. Ogień to strawił. Ogień to strawił. Więc czytamy dalej w księdze Malachiasza. Usiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro, tak, Chrystus, będzie oczyszczał synów Lewiego, wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić Panu ofiarę sprawiedliwości. I jak za dni dawnych, jak w latach wcześniejszych, znów miła będzie Panu ofiara Judy i Jerozolimy. I tu jest konkretnie powiedziane o Izraelu, że Bóg będzie wytapiać i oczyszczać srebro. Parę takich informacji technicznych, z czym to się wiązało, może wiecie, a może i nie wiecie, jak się wytapiało złoto. Wiecie, że złoto ma pochodzenie kosmiczne? Częściowo? Bo wynika z uderzeń, nie wiem, na przykład meteorytów i tak dalej w Ziemię i wskutek tego powstało złoto. Złoto jest tylko określona ilość na Ziemi. Bo ono się nie rodzi, tak? Dlatego jest tak cenne, bo jest go tak mało, ale też złoto podlega próbie. Próbowano złoto. Dlaczego? Bo bardzo rzadko w naturze występuje złoto w czystej postaci. Zdarzają się samorodki złota, ale zazwyczaj złoto jest zmieszane z innymi metalami czy innymi rzeczami i dlatego już w starożytności wynaleziono różne sposoby, żeby oczyszczać złoto, żeby jakby było więcej złota w złocie. I do dzisiaj jest tak, że jeśli chodzi o złoto, to mamy różnego rodzaju próby, tak to się nazywa. Próba złota i ma tam jakiś numer. Najczystsze złoto to jest tak zwana zerówka, jest sześciostopniowa skala. Zerówka, czyli zero, to jest najczystsze złoto, 99,9% złota, 24 karaty. To jest najczystsze złoto, jakie zna Ziemia. A ta szóstka to jest to, że jest 33% złota w złocie. Czyli, że powiedzmy coś, jest jakiś kawałek i on jest jakby złoty, ale w nim jest tylko 33% złota. Bo jest połączony z innymi metalami. I żeby to złoto oczyścić, starożytni znali różne metody. Kilka było takich metod, ale wszystkie wiązały się z jednym. Najpierw złoto trzeba było rozpuścić. Czy ten samorodek, czy ten fragment, kawałek czegoś, tak? Gdzie było złoto z czymś zmieszane. Trzeba było to rozpuścić. A złoto rozpuszcza się w temperaturze ponad 1000 stopni. Więc trzeba było to do pieca dowalić. Do kotła, gdzie to złoto i tam było na przykład wlewano jakieś tam mieszanki kwasów, które sprawiały, że oddzielało się złoto od tych innych rzeczy. Złoto jest cięższe, więc ono opadało, a te inne rzeczy wydobywały się na zewnątrz i pływały po wierzchu. Albo na przykład ołów dodawano, albo solę. Taką zwykłą sól kuchenną na przykład, tak? W procesie, które sprawiały, że na przykład ołów wiązał się powietrzem z tymi innymi składnikami, które były w tym złocie i one się wydzielały, oddzielały się. I można było to złoto wydobyć poniekąd, czystsze złoto. Biblia mówi, że Słowo Boże jest jak złoto siedmiokroć w ogniu próbowane. Czyli jest totalnie sprawdzone, tak? I to, że ty zobaczyłeś coś, co jest złote, to jeszcze nie znaczyło, że to jest złoto. Albo mogło być to złoto, ale jeszcze było pytanie, na ile to jest warte złoto, tak? Czy to jest 8 karatów, czyli ta szóstka 33%, czy to jest 24 karaty, 99,9% złota w złocie. To miało znaczenie. Więc to takich po kilku takich technicznych uwagach. Jezus mówi, że On usiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro. Srebro się czyściło identycznie jak złoto. Będzie oczyszczał synów Lewiego, wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić Panu ofiarę sprawiedliwości. I prorok Zachariasz mówi w 12 rozdziale, kiedy mówi o ostatecznych rzeczach, które będą się dziać w historii Izraela, to mówi tak, 12 rozdział 10 wersetu. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha łaski i błagania o łaskę. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebili i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka będą gorzko płakać nad nim, tak jak gorzko opakuje się pierworodnego. W tym dniu dojdzie w Jerozolimie do wielkiej rozpaczy, jak w Hadad Rimon na równinie Megiddo, gdzie była jedna z wielkich bitew. Rozpaczać będzie cały kraj, każdy ród osobna. Ród Dawida osobno, jego kobiety osobno, ród domu Natana i tak dalej osobno. W tym dniu dom Dawida oraz mieszkańcy Jerozolimy będą mieli dostęp do stale otwartego źródła, aby móc oczyścić się z grzechu i nieczystości. W tym dniu, oświadcza Pan zastępów, wytępię z tej ziemi imiona bożków i nie będzie się już wspominało. Usunę z tej ziemi również fałszywych proroków i ducha nieczystości. To jest coś, co jest przed nami, co się wydarzy, można powiedzieć, na samym końcu tej historii. I dalej czytamy 8-9 werset. I stanie się w całej tej ziemi, oświadcza Pan, że 2/3 będą w niej wybite i zginą. A pozostanie w niej tylko 1/3. Tę 1/3 część wprowadzę w ogień. Będę ją wytapiał, jak wytapia się srebro. Będę poddawał ją próbie, jak to się czyni ze złotem. Wezwie ona mojego imienia, a ja jej odpowiem. A kiedy powie, jesteś moim ludem, ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. Czyli Bóg mówi konkretnie o Izraelu, że Izrael będzie oszczony ogniem, tak? Ale zanim to nastąpi, Bóg najpierw wyleje ducha na Izrael i będzie powszechne błaganie. Zobaczą, kogo przebili, tak? Zobaczą, że Jezusa przebili i że to był ich Mesjasz. Ale to wydarzy się, Dzień Pański będzie straszny, tak? 2/3 zginą. A 1/3 przejdzie przez ogień, który wypróbuje ich i doprowadzi do oczyszczenia. I pamiętacie, co Jezus powiedział w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy pił kielich? Nie będę odtąd pił z tego kielicha. Do kiedy? Aż powiedzą błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Kto to powie? Izrael. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Tak? Pod efektem tego ducha błagania, kiedy oni poznają, kogo przebili, zawołają do Jezusa, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, jak czytać dalej Księgę Zachariasza, przychodzi Chrystus. Drugi raz na ziemię. Stanie na Górze Oliwnej, Góra Oliwna się rozstąpi na dwie. Ciekawostka. Wiecie, skąd Jezus wstąpił do nieba? Z Góry Oliwnej. I co wtedy aniołowie powiedzieli? Że tak samo jak wstąpił, tak samo stąpi. Więc Jezus wstąpił do nieba na Górze Oliwnej i stąpi na ziemię, kiedy drugi raz przyjdzie na ziemię, na Górę Oliwną. I wtedy, kiedy się zgromadzą te wszystkie armie, żeby zniszczyć Jerozolimę, tak? 2/3 ludzi zginie. Będzie jeszcze straszny holokaust w Izraelu. Ale Izrael zostanie przetopiony. Będzie Izrael przetopiony. I jak Paweł mówiliście do Rzymian w 11 rozdziale, kiedy wejdą Żydzi, to wszyscy jakby się ta liczba zbawionych dopełni, tak? O tym tutaj czytamy. Ale mówię o Izraelu. A czy Kościół my, jako lud Boży, Kościół Jezusa Chrystusa, nie przechodzimy prób ognia? Ano tak. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale od 5 wersetu mówi tak, że Bóg strzeże swą mocą przez wiarę nas, by obdarzyć nas zbawieniem, gotowym do objawienia w czasie ostatecznym. Tak. 6 werset. Cieszcie się nim, tym zbawieniem, objawieniem. Mimo, że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmucani różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto, ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. Więc Piotr też odnosi się do tej próby. Porównaje, daje ten przykład tego złota, które jest uszlachetniane ogniem. Bo to jest jedyny sposób, żeby oczyścić złoto. I czy w naszym życiu nie cenimy sobie doświadczonych ludzi? Doświadczonych to jest inaczej wypróbowanych? Z poważną sprawą, gdybyś miał się udać do lekarza i to będzie totalny człowiek, który nie ma pojęcia, bo dopiero skończył studia, oddasz mu się, żeby cię coś tam zaczął kroić i wykroić i na przykład coś, czy kogoś, kto wierzy, doświadczonym lekarzem? Czy chcemy, żeby chroniło nas doświadczone wojsko, czy młodziacy, którzy pojęcia nie mają? Wczoraj czytałem o bitwie pod Lenino, gdzie pierwsza dywizja Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki zdziwiła Rosjan i to pokazywał Stalin, Churchillowi i tak dalej, bo szli tyralierą wyprostowani jak na defiladzie pod niemieckie CKM. I sobie ruscy artylerzyści mówili, to są geroje, ci Polacy. A wiecie, jaka była prawda? To byli w ogóle niewyszkoleni dobrzy żołnierze. Bo Rosjanie tak czmychali, żeby się chronić od kul. I ta dywizja się tam wykrwawiła. Poszła dalej niż inni, ale się wykrwawiła. Co to znaczy doświadczenie, tak? Oni nie tak, bo tacy dzielni byli i chcieli z Niemcami się bić, tylko po prostu nikt im nie powiedział, nikt ich dobrze nie wyszkoli, bo przecież Ruski mieli gdzieś to. Czy Polacy będą dobrze wyszkoleni? Oni mieli służyć jako mięso armatnie. I mieli się wykrwawić. Taki był cel. Taki był cel, tak? Więc taka jest prawda, ale czy cenimy sobie doświadczenie, wypróbowanie? Cenimy sobie. Więc nic dziwnego, że przychodzimy próby. I zresztą apostoł Piotr w tym samym liście, w 4 rozdziale 12 wersecie mówi tak. Kochani, przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. I te bolesne doświadczenia, inne tłumaczenia mówią tak. Przestańcie się dziwić, że spada na was ogień. Nie spotyka was nic niezwykłego. Dzieje się to po to, aby poddać was próbie. Ale cieszcie się, i to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowym, abyście w pełni szczęśliwi mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego chwały. Więc skoro Piotr pisze, nie dziwcie się, nie spotyka was nic niezwykłego, to znaczy się, że dla nich, dla tamtych adresatów tego listu, to było zaskoczenie w pewien sposób. No jak to? Przecież Bóg tu powinien nas chronić, my jesteśmy w bańce, jak pączki w maśle, Boże błogosławieństwo i tak dalej. Dzisiaj w Kościele również istnieją takie nauczania, które takie bzdury głoszą. Wszystko happy, będziesz szczęśliwy, nic się złego nie ogarnie i tak dalej. Biblia mówi coś innego, tak? Że będą próby i co więcej, muszą być próby. Muszą być próby. Nie ma chrześcijanina dobrego bez prób, tak? Nie ma dobrego ucznia, który nie przechodzi egzaminów. Po co to wszystko jest? Dobrze to wiemy. My na samą myśl o próbach jakże często reagujemy stresem, krępacją, bo to burzy jakiś nasz komfort, tak, psychiczny. Wywołuje to jakiś strach, a czy ja podołam, czy dam radę. Boimy się podchodzić do egzaminu bardzo często, tak? Bo nie wiemy, czy to jak wyjdzie. Ale z drugiej strony celem egzaminu czy próby jest to, żeby pokazać, w jakim miejscu jesteśmy. Co wymaga, żeby, że tak powiem, wyszło na jaw to, co ziemskie jeszcze jest w nas. To dziadostwo czy jędzostwo, które siedzi jeszcze w nas. Bo ty możesz myśleć o sobie, że jesteś taki czy taka, dopóki nie przyjdzie próba i się okaże, że jesteś zaskoczony, bo nie spodziewałeś się, że takie rzeczy w tobie jeszcze są. Że takie rzeczy mogły się ujawnić, wyleźć. Tak? Ale to jest właśnie próba. Ona pokazuje, to nie jest po to, żeby nas przygnębić, ale po to, żeby nas oczyścić. I apostoł Jakub w 1 rozdziale, 2-4 werset mówi tak. Za najwyższą radość. Dla mnie to jest absolutnie niezwykłe stwierdzenie. Za najwyższą radość poczytujcie sobie, bracia moi, co? Ilekroć przychodzą na was różnorodne próby. Bo to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. A wytrwałość powinna być dziełem doskonałym, abyście byli nienaganni. I to jest taka ważna lekcja duchowa, której często jeszcze jakby może nie pojęliśmy do końca, żeby za najwyższą radość traktować próbę. Nie jak ci się wszystko dobrze układa i ci się wszystko szczęści, jesteś szczęśliwy do rozpuku, ale kiedy przychodzimy jakieś próby. Kiedy być może jest ten smutek, jest to bolesne doświadczenie, bo to nie jest wygodne. Delikatnie mówiąc, czasami próba. Próby są różne. Czasami są próby trudne, a czasami mogą być przyjemne i tym trudniejsze. Bo wiemy, że na przykład pieniądze, kiedy ich jest dużo, potrafią być próbą i pokaże to, że człowiekowi odbije tak zwana na przykład władza do głowy, pieniądze, tak? I potem ludzi nie poznajesz, bo kiedyś byli normalni, a teraz się szarogęsią jak nie wiem co, tak? Więc próby są różne, ale próby zawsze mają co na celu? Ujawnić serce. Co drzemie w człowieku, a czego nie ma widać na zewnątrz. Ale w środku to jest i póki jak ten bryła złota, takiego naturalnie wydobytego na przykład z ziemi, wydaje się być jednym kawałkiem, to tak samo jest z nami, że różne rzeczy, które Bóg nie chce w nas, egoistyczne i tak dalej, cielesne, że one są połączone z nami i wydają się tworzyć jedną całość, dopóki się tego nie wytopi. Wtedy się okaże, że to idzie oddzielić. Tak? Więc Malachiasz mówi tak. Wtedy zjawię się u was na sąd i będę stanowczym świadkiem przeciw uprawiającym magię i cudzołożnikom i przeciw krzywoprzysięzcom i uciskającym najemnych robotników, przeciw gnębiącym wdowę, sierotę i upokarzającym cudzoziemców, a nie mającym bojaźni przede mną, mówi Pan Zastępów. Więc wtedy zjawię się u was na sąd. I znowu czytając Piotra, czytałem 12 werset, a teraz przeczytam z tego rozdziału 17, bo nadszedł czas, by rozpoczął się sąd. I to od domu Bożego. A skoro najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Bożej dobrej nowinie? Jeśli sprawiedliwy z trudem dostępuje zbawienia, to co będzie z bezbożnym oraz grzesznikiem? Dlatego niech również ci, którzy cierpią zgodnie z Bożą wolą, powierzają swoje dusze wiernemu Stwórcy i nie ustają w czynieniu dobra. Bo nadszedł czas, by rozpocząć sąd, a sąd zawsze rozpoczyna się od domu Bożego. Zawsze. Tak? To, co mówi Malachiasz, przyszłem wytapiać i będę świadkiem. Świadkiem. I będę wydawał mój sąd. Tak? Daniel, prorok Daniel, kiedy mówi o czasach ostatecznych i działaniu Antychrysta, w 11 rozdziale 32-35 werset mówi tak. Postępujących wobec przymierza bezbożnie, król, czyli Antychryst, zwiedzie pochlebstwami, jednak lud wiernych Bogu zbierze siły i podejmie działania. Wiernych Bogu, tak? Roztropni wśród ludu będą uświadamiać wielu, lecz będą też ginęli od miecza i ognia w czasie uprowadzeń i rabunków. Tak będzie przez pewien czas. A gdy będą ginęli, doznają małej pomocy. Wielu też przyłączy się do nich nieszczerze. Padną nawet niektórzy z roztropnych, w ten sposób zostaną poddani próbie, dojdzie wśród nich do oczyszczenia i wybielenia. Tak będzie do czasu końca, który nastąpi o oznaczonej porze. Więc opisuje Daniel trudny czas, ale też mówi, że roztropni, czyli ci, którzy znają Boga, też będą poddani próbie. I niektórzy z nich upadną, tak? Aby zostali wypróbowani i wybieleni. I zobaczcie, ten Boży sąd przychodzi do Kościoła. Co jakiś czas chrześcijański świat nasz poruszają sprawy, że jakiś znany pastor, taki o światowej powiedzmy sławie, którego znają na świecie, upadł, cudzołożył, zdradził. Teraz ostatnio znów Mike Bickiel, taka bardzo znana postać w chrześcijańskim świecie, musiał się wycofać ze służby, bo jest podejrzany. Dużo sióstr ze zboru wystąpiło, wykorzystywanie seksualne czy molestowanie seksualne. Bardzo cenię sobie tego pastora. Uwielbiałem czytać jego książki, czy słuchać jego kazań. Bo to były, szczególnie jeśli chodzi o czasy ostateczne, to on był tutaj specjalistą. I co? Okazuje się, że te sprawy przez dziesięciolecia miały miejsce. Czyli Bóg przychodzi na sąd. Bóg ujawnia pewne sprawy, żeby nie pozostały w ciemności, jeśli Boży ludzie są nie tak, jak powinni być, tak? Więc co jakiś czas takie rzeczy się dzieją, bo Boży sąd przychodzi do domu Bożego i Bóg nie toleruje pewnych rzeczy, żeby wierzący ludzie, którzy mówią, że kochają Pana, cudzołożyli, czy robili inne złe rzeczy, tak? I w nich trwali. Więc przychodzi Boży sąd. Ja wierzę, mam nadzieję na to, że Mike Bickle się oczywiście opamięta, Ale nie zawsze to jest takie proste. Nie zawsze to jest takie proste, bo jeśli śledzę, czy śledziłem historię tych znanych jakby postaci w świecie chrześcijańskim, które upadały, były na przykład, nie wiem, tymi, przez które przychodziło przebudzenie w ostatnich dziesięcioleciach. Tysiące ludzi się nawracało, a potem się okazuje, że on z żoną nie żyje. Że ma inną kobietę. I takie rzeczy wychodziły na jaw, tak? Boży sąd przychodził i co się okazuje, że taki człowiek potrafi się nie opamiętać. Inni się opamiętywali, ale było trudne ich przywrócić z powrotem do służby. Bo to zostawiało ślad na ich życiu, więc Bóg, jakby z Bogiem nie ma żartów, tak? Bóg rozprawi się z tymi, wśród których nie ma bojaźni Bożej. Więc jeszcze jeden fragment z listu Piotra. Trzeci rozdział drugiego listu Piotra, od 11 do 14 wersetu. Gdzie Piotr jakby kontynuuje ten wątek, który poruszał w pierwszym liście. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Przygotujcie drogę Panu. Zadaniem Kościoła jest przygotować drogę Panu. Nasz kraj przypomina Izrael. Żyjemy w tak zwanym chrześcijańskim kraju, a bałwochwalstwo ma się wyśmienicie w naszym kraju. Ludzie, co prawda teraz coraz mniej chodzi do kościoła, jak to się tak mówi, że chodzi do kościoła, czy deklaruje jakby uczestniczenie w nabożeństwach. Czyli widać, że jakby państwo staje się coraz bardziej świeckie. Te procesy zachodnie, które się wydarzyły na zachodzie i prędzej ich dotknęły, przychodzą też do nas. Mówiło się o 90 paru procentach katolików, dzisiaj się mówi o 60. Czyli zobaczcie, w ciągu 20 lat, jak sporo ludzi przestało się utożsamiać z kościołem katolickim. Gdzie oni poszli? Do kościoła? Świątkowego czy innego? Nieliczne. To jest wielkie zadanie kościoła w Polsce, żeby w duchu Eliaszowym być tym kościołem, który przygotuje drogę przed Panem. Który będzie mieć żarliwość dla Pana zastępów, żeby zwrócić naród polski, ukraiński, inny, jakikolwiek tylko się zdarzy, do przymierza z Bogiem. Zwrócić ich serce do Jezusa. Ale żeby to mogło nastąpić, to jaki musi być Kościół? Skoro to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Jeśli w Kościele jest to, co było wtedy, jak Malachiasz mówił, że wy macie przygotować drogę przede mną, ale ja nie jestem pierwszy w waszym życiu. Inne rzeczy są na pierwszym miejscu. A ja może na drugim czy trzecim. Dlatego ofiary wasze, które dajecie z waszego życia, nie są najlepsze, tak? Bóg im to zarzucał. Czyli Bóg zwracał im uwagę, co oni muszą zrobić, żeby postępować święcie i pobożnie. Czyli zawsze fundamentem jest to, że Bóg musi być pierwszy. Najważniejszy. Nikt nie może być moim uczniem, Jezus przecież to mówił, jeśli kocha kogokolwiek ode mnie bardziej. Poza tym musimy znać Boga żywego, tak jak list do Hebrajczyków mówił, że uważajcie, by w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Więc trzeba dbać o poznanie Boga żywego, tak jak mówił do Malachiasza. I co za tym idzie? Wierność Bogu i ludziom. Bo kto jest niewierny ludziom, nie będzie wierny Bogu. I odwrotnie. Więc jesteśmy wezwani do tego, i to jest ten czas, żebyśmy byli ludem, który przygotowuje drogę Panu. Zauważcie, zwróćcie na to uwagę. Jan Chrzciciel przygotowywał drogę Panu. Kim byli pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa? Uczniowie Jana Chrzciciela. Andrzej i Piotr. Kiedy tylko Jan Chrzciciel ich przygotował, przecież mówił o tym, że za nim idzie mocniejszy. I kiedy powiedział, oto jest Baranek Boży, co oni zrobili? Zostawili Jana Chrzciciela, poszli za Jezusem. Od razu, natychmiast. Więc Jan Chrzciciel przygotował drogę Panu też w takim szerszym kontekście, ale też takim bardzo bliskim, że bardzo konkretni ludzie od razu byli gotowi pójść za Jezusem, kiedy tylko Go zobaczyli. Bo im Jan Chrzciciel powiedział, że to jest Baranek Boży. I my pełnimy tą samą rolę, tak? Wobec świata. Czy powinniśmy pełnić tą samą rolę? I jeszcze ostatni werset na koniec, kiedy Paweł pisał do Tymoteusza w 2 rozdziale, 15 wersecie, postaraj się, tak? Stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany. Bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy. Paweł pisze do Tymoteusza, ty się postaraj, byś był człowiekiem wypróbowanym. Cenimy sobie wypróbowanych ludzi. Więc to oznacza się, że żyjemy w niezwykłym czasie, w którym cieszmy się, że przechodzimy próby. Nie uciekajmy od tego, że one będą, bo jakby ten nasz opór tylko sprawia, że tym dłużej je przechodzimy, bo nie uczymy się tego, czego mamy się nauczyć z nich, tak? Że to jest takie ważne, że chcemy być wypróbowani, czy tak jak choćby psalmiści mówią, Dawid w psalmie 19, od błędów ukrytych przede mną uchroń mnie. Czy Paweł mówi, ja się sam jakby nic sobie nie widzę, ale to nie znaczy, że jeszcze nic we mnie nie ma, tak parafrazując apostoła Pawła. Czy psalm 139, kiedy Dawid mówi, zbadaj mnie Boże, zbadaj mnie i poznaj, czy idę drogą nieprawą, czy drogą odwieczną. Zbadaj mnie Boże. Odważna modlitwa, tak? Odważna, ale jakże potrzebna po to, żeby zostać oczyszczonym, że kiedy dojdzie do chwili próby, to przejdziemy swój chrzest ogniowy. Wiecie, istnieje takie pojęcie jak chrzest ogniowy, nie? Czy inaczej zamiennie używane ze słowem chrzest bojowy. Że kiedy przyjdzie co do czego, kiedy może przyjdzie najważniejsza chwila twojego życia, najważniejsza próba twojego życia, że staniesz na wysokości zadania i przejdziesz tą próbę zwycięsko. Ale dlaczego? Dlatego, że pozwoliłeś się wcześniej przygotować, a nie unikałeś jakby lekcji, byłeś słabym uczniem, tak? Przypominam przypowieść o głupich i mądrych pannach. Wszystkie czekały na Jezusa Chrystusa, ale przed pięcioma drzwi nie otworzyły się, bo były głupie, nie były przygotowane. 10 czekało, ale tylko 5 weszło. 5 było gotowych. Miało oliwę, miało zapas Ducha Świętego, tak? Przygotowało się wcześniej. To przygotowanie jest kluczowe tutaj. Więc my żyjemy w takim czasie, patrząc tak generalnie na to, co się dzieje na świecie, w takim czasie żyjemy, w którym jesteśmy wezwani jako Kościół, to jest najważniejsze poselstwo Malachiasza, które nic nie straciło na aktualności. Przygotujcie drogę przede mną. Prostujcie ścieżki Pana. Przygotujcie drogę przede mną. I my tu jako zbór Starogardzie tego właśnie chcemy, żeby Starogard mógł poznać okolice, mogły poznać, że Jezus jest Panem. Mogły zobaczyć, tak jak trochę Eliasz pokazał, kto jest prawdziwym Bogiem, kto ma moc. Że ta żarliwość go pożerała o dom Pana. Niech i nas pożera. Nie dopuśćmy do tego, że ta żarliwość nie będzie nas pożerać, nie będzie nas pochłaniać. Żebyśmy dlatego byli gotowi, tak jak Eliasz, wystąpić przed ludźmi i pokazywać im Jezusa, że On jest mocem, On ma moc, On jest Panem, ale nie tylko to, ale móc też miłością zwrócić, mocą miłości, zwrócić ich serca ku Jezusowi, żeby mogli poznać tę miłość. Ale żeby to się stało, to Kościół musi być święty, nienaganny, oblubienica musi być przygotowana. Jezusa Chrystusa. I my jako zbór musimy być przygotowani, żeby wobec ludzi na zewnątrz, którzy nie znają jeszcze Jezusa, pokazać moc w naszym życiu. Moc Jezusa. Świętości. Bo jeśli my żyjemy tak jak ten świat, tak jak kapłani w księdze Malachiasza, to oni stracili moc swojego świadectwa. Nie było tego świadectwa. Ludzie z zewnątrz widzieli, no ale wy żyjecie tak samo jak my, tak samo grzeszycie. Robicie te same rzeczy, te same świństwa robicie, co i my. Nie? Więc czym się różnicie? Tylko tym, że śpiewacie ładnie na nabożeństwie, że chodzicie do kościoła? To jeszcze nic nie znaczy, tak? Więc jest niezwykły czas. Potrzebujemy rozumieć czasy, w których żyjemy. I Sacharyci, którzy przyszli do Dawida, charakteryzowali się tym, że rozumieli czasy, w których żyją i wiedzieli, co ma czynić Izrael. To jest niezwykłe stwierdzenie i obyśmy byli jak właśnie ci Sacharyci, którzy mają duchowe rozeznanie i rozumieją czas, w którym żyją i wiedzą, co ma czynić Izrael. Czy co my powinniśmy czynić jako Boży ludzie, żeby świecić świętością Pana i móc promieniować Nim na innych ludzi. Bo czasy idą niezwykłe, a my musimy być gotowi. My się do tego chcemy przygotowywać, żeby jak najwięcej mogło być zbawionych, tak? Za naszym również przyczynkiem. Módlmy się. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo. Niech ono w nas działa. Niech pobudza w nas tę żarliwość. Niech wprowadza nas to zrozumienie właśnie tych czasów, że oto jesteśmy wezwani do takiego wielkiego powołania i zadania, żeby przygotować jako Twój Kościół drogę przed Tobą na Twoje przyjście, a z każdym dniem jest ono coraz bliższe. I dlatego, Panie, chcemy być wypróbowanymi ludźmi, o których można powiedzieć, jest wypróbowanym człowiekiem. Niech to się dzieje, Panie. Niech to się dzieje. Jeżeli, Panie, przechodzimy próby, może właśnie w tym czasie ktoś z nas jest w jakiejś próbie, która jest dla niego bardzo ciężka i trudna i ściska nas mocno. I może w jakiś sposób uciekamy od tego, próbujemy się z tego wydostać. Ale, Panie, chcemy przyjąć to i tego się uczyć, że za największą radość, najwyższą radość chcemy podchodzić do prób. Tak jak Ty. Stojąc tuż przed samym krzyżem, powiedziałeś, że Twoja radość jest pełna. Chociaż w ogrodzie Getsemane Twój pot był jak krew i naprawdę nie było Ci lekko. Było bardzo ciężko, aż ciężko to sobie nam wyobrazić. A jednak, Panie, Ty zwyciężyłeś, bo nie chciałeś postawić na swoim, ale chciałeś wypełnić wolę Ojca. I obyśmy byli takimi samymi ludźmi, których to, Duchu Święty, pobudzasz i to wkładasz w nasze serca. Ty to już włożyłeś, ale my to chcemy rozwijać w sobie, pielęgnować to w sobie, bo Ty sam wszystkiego za nas nie zrobisz. Ty nam pomożesz, ale to my musimy swoją część zrobić. Więc Boże, działaj w nas pośród swojego ludu, abyśmy byli tym Kościołem, który staje na wysokości zadania i wykonamy swoje powołanie tutaj. Ludzie poznają w nas Chrystusa, bo będzie w nas więcej Jego niż nas samych. Ty będziesz nas wywyższony, a nie nasze ja. Więc Boże, działaj w nas. Teraz, zanim przyjdzie ten wielki chrzest ognia tego pewnego dnia, który jest przed nami, to teraz, w mniejszych naszych próbach życiowych, próbuj nas, oczyszczaj nas. Badaj nas, aby wyszło na jaw, co jest w nas jeszcze ziemskiego, czego nie chcesz w nas, czego chcesz nas oczyścić, aby Twoja święta krew mogła oczyścić z nas wszystko, co jest nieczyste, a co być może jeszcze jest gdzieś tam ukryte w nas. Albo i o tym wiemy, ale nie chcemy tego do końca porzucić. Więc Boże, uświęcaj swoją oblubienicę, bo powiedziałeś, że przygotujesz sobie oblubienicę, która będzie bez skazy, która będzie święta i nienaganna. Więc chcemy to czynić. Chcemy też się postarać, jak mówi Piotr, aby być wypróbowanymi ludźmi. Postarać się, abyś nas znalazł jako nienagannych, pełnych pokoju, bez jakiejkolwiek zmarszczki. Dla Ciebie, bo Ciebie kochamy. Więc Boże, pobudzaj nas przez Ducha Świętego Twojego. To dążenie, abyśmy stanęli przed Tobą jako oblubienica przygotowana, która nie zmarnowała czasu, która nie zaspała, nie przegapiła tego momentu. Ale kiedy jest jeszcze dzień, kiedy jeszcze nie ma tych trudnych chwil, my chcemy się do nich jak najlepiej przygotować. Że kiedy przyjdą na nas próby, my z nich wyjdziemy zwycięsko. Bo w Tobie mamy zwycięstwo i w Tobie odnosimy zwycięstwo dzięki Tobie. Jeśli tylko nasza wiara w Ciebie się stoi. Amen.